Gosia miała przyjechać razem ze mną, ale musiała zostać z powodu tego, że może to będzie takie wytłumaczenie, że Kościół przygotował dla niej również pewną niespodziankę. No i musiała pojechać i zostać też. A więc następnym razem, myślę, że jeżeli będzie taka możliwość, to przyjedziemy razem. Też miał rodzinę tydzień temu i dlatego Kościół coś dla niej przygotował. Chwała Bogu za wszystko. Dziękuję Bogu za to, że mogę tu dzisiaj być z wami, a więc Ojcze Niebieski, ja dziękuję Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za powołanie, że nikt z nas nie jest tu przypadkowo, ale Ty, Panie, pociągnęłeś nas wszystkich do siebie, abyśmy byli Twoimi sługami, kapłanami, a również tymi, którzy rozgłaszają Twoją cnotę, to kim jesteś, jak wspaniale zmieniasz nasze życie. Błogosław ten czas, błogosław te słowo, bądź wywyższony, Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym się podzielić takim słowem, z którego początek jest wyjście do Rzymian. Pierwszy rozdział, pierwszy werset mówi: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii. Czyli to słowo jest w naszym tłumaczeniu warszawskim, które używamy. Ale kiedy sprawdzam inne tłumaczenia, kiedy staram się mieć głębsze poznanie, dlatego że kiedy nawróciłem się i byłem tym złym człowiekiem kiedyś, który miał wiele problemów, zawsze gdziekolwiek pojechałem, to wszędzie słyszałem Andrzej Świadectwo. Andrzej Świadectwo, Andrzej Świadectwo, jeździliśmy do Świniawki, w Świniawce też Andrzej Świadectwo i kiedyś taki człowiek wstał i powiedział: Andrzej, a ty oprócz świadectwa coś jeszcze umiesz? A więc troszeczkę mnie tak zbił z tropu, a więc zacząłem tak bardziej studiować Słowo Boże, dlatego że miałem to przekonanie, że Bóg ma coś więcej, że Bóg chce nas używać, chce nas prowadzić, chce, abyśmy poznawali Słowo Boże, abyśmy korzystali z tej łaski. Nie tylko mówili o tej łasce, ale korzystali z tej łaski, która została nam dana. I dlatego zacząłem studiować wiele tłumaczeń, ponieważ to dla mnie jest bardzo potrzebne, dlatego że chcę więcej niż świadectwo. A więc w tym liście jest powiedziane: sługa, czy w wersecie Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany do nas na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii. Czyli w innym tłumaczeniu jest powiedziane: apostoł Paweł powołany do Ewangelii. Czy to ma jakąś różnicę? Dla mnie osobiście ma. Dlaczego? Dlatego, że kiedy żyłem bez Boga, musiałem coś robić. Musiałem działać, musiałem pokazywać, musiałem udowadniać. Musiałem i również kiedy się nawróciłem, wniosłem do swojego życia właśnie, jestem powołany do zwiastowania, jestem powołany do głoszenia, więc musiałem głosić, 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 a tak naprawdę to przecież Bóg powołał mnie, nas, tak rozumiem, do Ewangelii. Abyśmy żyli Ewangelią, tak? Bo kiedy żyjemy Ewangelią, to ją, czy chcemy, czy nie chcemy, to ją zwiastujemy. Ale kiedy się nastawię tylko i wyłącznie na zwiastowanie, to inne rzeczy idą na bok. Dlatego, że gdziekolwiek jestem, jest taka presja, no ja muszę, w przypadku moim, to ja muszę się dzielić, muszę mówić to, co Bóg dokonał w moim życiu. A bardziej jest właśnie to, żebym żył Ewangelią. Żebym żył tym, co Bóg w Jezusie Chrystusie zrobił dla mnie. I dlatego też myślę, że to jest ważne ze względu na to, że kiedy zaczynam rozumieć Ewangelię, zaczynam ją żyć, to ona daje mi daje mi pokój. Pokazuje, kim naprawdę jestem, tak? Dlatego, że czym jest Ewangelia? Można powiedzieć, Ewangelia to jest Pan Jezus umarł za nasze grzechy, umarł za nasze, dla naszego zbawienia, więc, ale kiedy czytam list do Rzymian, 5 rozdział, 17 werset, jest powiedziane: albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. I właśnie czym jest Ewangelia? Jest darem bycia sprawiedliwym. A więc Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie to, że ja jestem sprawiedliwy. Czyli podniesiony, czyli inaczej mówiąc, Ta krew Jezusa Chrystusa, która została przelana na krzyżu Golgoty, spowodowała, że ja w oczach Bożych jestem sprawiedliwy. Że Bóg w ten sposób się patrzy na mnie. Dlatego, że krew Jezusa mi obmywa. I jakie to ma znaczenie dla mojego życia? Właśnie takie, że całe życie byłem nastawiony na to, że ja muszę zasługiwać, zapracowywać, ja muszę udowadniać, tak? Ale tutaj jest słowo, które mówi, że to jest dar sprawiedliwości. Sprawiedliwości, a więc Bóg uznał mnie poprzez Jezusa Chrystusa, że jestem sprawiedliwy, że mogę stać w Jego obecności, że mogę przebywać w miejscu najświętszym, że mogę się Nim rozkoszować, że mogę mówić dzisiaj Ojcze mój, bo to jest mój Ojciec. A więc ważne to jest dla mnie, dlatego że przynosi do mojego życia pokój. Przynosi takie zatrzymanie się, taką świadomość, Boże, ja nie muszę nic nikomu udowadniać. Ja nie muszę, po prostu mam to przyjąć, kim jestem, tak? I dalej, kiedy czytamy List do Rzymian, pierwszy rozdział i 9 werset, świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim. I w naszym tłumaczeniu jest ponownie napisane przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. A więc kolejna rzecz, która jest istotna, która poruszyła moje serce, że służę duchu, w duchu i nie przez zwiastowanie, przez Ewangelię, przez życie w Ewangelii. Że żyję w duchu. A więc czym jest duch? To, nie żeby teraz nie komplikować, bo czasami właśnie jest takie spojrzenie duch, a więc ten duchowy świat od razu się przenosi, ale to, co się dzieje we mnie, to jest ważne. Że ja służę Bogu w duchu moim, przez będąc w Ewangelii, żyjąc Ewangelią, żyjąc tym, że On mnie uznał za sprawiedliwego, żyjąc tym, że On mi przebaczył wszystko, że mnie postawił w miejscu najświętszym, że ja jestem przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości. A więc wnosi to pewne zrozumienie, że nie poprzez działanie, nie poprzez właśnie udowadnianie, tak? Nie poprzez życie na zewnątrz, ale życie wewnątrz. Bo my nauczyliśmy się, czy może inaczej, ja nauczyłem się żyć życiem na zewnątrz. A więc ważne, kto coś powie, jak się zachowa, co zrobią, co pomyślą. A więc ludzie z zewnątrz i sytuacje z zewnątrz dla mnie były ważne, kiedy ja żyłem, tak? Bez tego zrozumienia, że ja mam żyć w duchu swoim, w wnętrzu swoim, Ewangelią. To kim zostałem uczyniony? Kim zostałem uczyniony poprzez Jezusa Chrystusa? I to wnosi właśnie do mojego życia pokój, że mogę odpocząć w Bogu, że mogę rzeczywiście powiedzieć, Boże, Ty jesteś moim schronieniem, Ty jesteś moją ucieczką, Ty jesteś moją skałą, Ty jesteś, tak? Ty jesteś tym najważniejszym dla mnie i mogę powiedzieć, Boże, ja dziękuję Ci, że o mnie się zatroszczysz, że o mnie się troszczysz, że jesteś przy mnie, że jesteś ze mną. Bo Bóg mówi, nie opuszczę Cię, nie zostawię Cię, a więc jesteś przy mnie. A człowiek ciągle, w przypadku moim, ciągle żyłem na zewnątrz, właśnie zdarzenia, sytuacje, które były, a więc nawet do kościoła to wniosłem w swoim życiu, że musiałem coś robić i właśnie to było tak, jak z uzależnieniem, tak? Jak z początku, aby mieć taki humorek, to musiałem najpierw wypić jedną lampeczkę, a później, żeby mieć taki sam humorek, dwie lampeczki, a później trzy lampeczki, a później cały litr. A więc coraz więcej tego alkoholu po to, żeby mieć taką samą satysfakcję z... I tak samo przeniosłem to do życia swojego. Czym więcej ewangelizowałem, czym bardziej pracowałem, działałem, z początku było to dwóch ludzi, satysfakcja, bo później trzech, czterech, pięćdziesięciu. No i później przyszło wypalenie, dlatego że żyłem na zewnątrz. Ale ja mam żyć Ewangelią. Ja mam żyć tym, kim Bóg uczynił mnie w Jezusie Chrystusie. I dlatego też istotną rzeczą jest, z czym ja właściwie, czym jest jeszcze dalej ta Ewangelia. I kiedy czytamy 1:16-17 List do Rzymian, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc czym jest ta Ewangelia? Tak? A więc Bóg przeniósł mnie z ciemności do swojej cudownej światłości, list do Kolosan. A więc przeniósł mnie, odkupił, ale kiedy mnie odkupił, tak, to teraz następuje kolejny krok. Przychodzi uwolnienie. Tak? Za uwolnieniem idzie uzdrowienie. Za uzdrowieniem idzie obfitość. I teraz jest ważne to w moim życiu, że Pan Jezus mnie wykupił, przeniósł mnie do Królestwa Światłości, ale przecież ja ciągle gdzieś funkcjonuję w swoim rozumowaniu, myśleniu, do tego przejdę, co mnie gubi. I właściwie można powiedzieć, w liście do Rzymian, w 7 rozdziale jest powiedziane, że przeczytam ten fragment, 7 rozdział listu do Rzymian, siedemnasty werset, a może od 16. Jeśli czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Co to jest ten grzech, który mieszka we mnie? Tak? No więc przyszło uwolnienie, przyszło wykupienie. Bóg mnie wykupił w Jezusie Chrystusie z królestwa ciemności, posklawił mnie w królestwie światłości i teraz ja muszę przyjąć to uwolnienie, ale grzech mieszka we mnie. Co to za grzech, tak? Skąd te zachowania, skąd te reakcje? Bo dalej, kiedy czytamy na przykład ten list do Rzymian, w tym 7 rozdziale, powiedziano, albowiem nie czynię dobra, które chcę, ale które zło, które nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, czyli prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inne prawo. Co to są te członki? Właśnie moje reakcje, moje zachowanie. Ja chcę żyć miłością, chcę żyć pokojem, chcę być otwarty, chcę kochać ludzi, chcę... ale odkrywam w swoich reakcjach coś niewłaściwego, coś, co mnie powstrzymuje, coś jak gdyby nakazuje mi, że zamiast otwartości zamykam się, zamiast miłości pojawia się lęk. A więc jest to, apostoł Paweł mówi, grzech, tak? Ale co za grzech? I teraz można popaść w potępienie, mówić, grzech, no jestem grzesznym człowiekiem, jestem usprawiedliwiony, przeniesiony do Królestwa Światłości i muszę zdać sobie z tego sprawę, że grzech, można by było teraz szukać, co to jest ten grzech i poszukamy to, tym grzechem, jeżeli byśmy się cofnęli do pierwszej Księgi Mojżeszowej, tam powstał właśnie ten grzech, a więc odejście od Boga, tak? A więc, kiedy Ewa z Adamem zgrzeszyła, kiedy usłyszała węża, kiedy zobaczyła na owoc drzewa, kiedy zadecydowała, przyszła nagość, za nagością przyszedł lęk, za lękiem obwinianie, tak, Boga, później innych ludzi, później rywalizacja, później śmierć, zadawanie śmierci, później samotność i ustanawianie swoich praw. Tak? A więc ten grzech to jest system, to jest mechanizm obronny, który jest w życiu człowieka ze względu na to, że nie znałem Boga i dlatego też objawia się to lękiem, obawą przed innymi ludźmi, przed rzeczami, które są wokół mnie i teraz, żeby zabezpieczyć siebie, mam wypracowane pewne zachowania, pewne postawy, które w moim życiu właśnie w ten sposób funkcjonują. A więc jedna z rzeczy to jest lęk, tak? Co to jest ten lęk? Rozróżniam, tu kiedyś może się dzieliłem, rozróżniam dwie rzeczy, bojaźń i lęk. Bojaźń to stan emocjonalny przed rzeczami czy faktami, rzeczami, które rzeczywiście są, a lęk to stan emocjonalny przed rzeczami, które sobie wymyślę. I człowiek często właśnie w ten sposób funkcjonuje, że właśnie bez tej intymnej relacji z Bogiem pojawia się lęk. Zaczynam rysować sobie pewne zdarzenia w głowie, zaczynam układać, jak to będzie, co to będzie i zaczynam się nakręcać, tak? I teraz, kiedy się nakręcam, kiedy właśnie to buduję w tą postawę w swoim życiu tego wyobrażonych tych rzeczy, które mają przyjść, zaczynam obwiniać, nie? Kto jest za to winny? Bóg jest za to winny. Tak? Nie, Bóg nie. To Ewa jest za to winna. A Ewa mówi, to nie ja, to wąż jest winny. Tak? Więc ten lęk powoduje, że takim wentylem bezpieczeństwa jest obwinianie innych. I później jest praca. Praca na wizerunek. A więc teraz ja zaczynam pracować, udowadniać, tak? Że jestem lepszy, że jestem silniejszy, mocniejszy. Przykład Kaina i Abla, tak? Abel złożył wartościowszą ofiarę niż Kain, tak? I teraz co się stało? Kain zabił Abla, a więc powstaje rywalizacja. Ludzie zaczynają ze sobą rywalizować, udowadniać, kto jest lepszy, kto jest wspanialszy, tak? A jeżeli ja nie mogę udowodnić, że jestem lepszy, to zabijam drugą osobę słowami, tak? Krytyką, obgadywaniem, tak? A to później prowadzi do tego, że jestem samotny, bo wokół siebie są sami wrogowie. No, Kasia była taka fajna kobieta, ale ona znowuż coś tam na mnie nagadała. Zbyszek to taki fajny kumpel, ale on znowuż, nie? I zaczynam żyć w samotności, a później zaczynam ustanawiać swoje prawa i zasady, bo to powinno być w ten sposób. Tak jak na przykład Naaman. Pamiętacie Naamana? Kiedy Eliasz powiedział, idź się za mąż 7 razy w rzece Jordan. On mówi, a ja myślałem, że on mi wezwie swoje imię, swojego Boga, on mi każe gdzieś tam lecieć do jakiejś brudnej rzeki. Czy Abana i Parpar nie są lepszymi rzekami? Dopiero przyszli uczniowie Naamana i powiedzieli, czy tak dużo od ciebie mąż Boży wymaga? I kiedy się zanurzył, tak? Jego trędowate ciało stało się jak skóra niemowlaka, noworodka. A więc te mechanizmy są we mnie, one we mnie funkcjonują. To jest właśnie ten grzech. I teraz ja muszę się z tym rozprawić, ale w jaki sposób? Tak? Muszę zaufać Bogu, bo jest powiedziane, ta Ewangelia działa we mnie przez co? A mój sprawiedliwy z czego będzie żył? A więc ja wierzę w to. Ja Tobie ufam, Panie, że Ty mnie wybawiłeś, że przeniosłeś mnie do Królestwa Światłości. I zaczynam rozłączać te mechanizmy obronne, a więc zaczynam coraz bardziej ufać, zaczynam dobrze mówić o ludziach, zaczynam ich błogosławić, zaczynam spodziewać się dobrych rzeczy. Jest to pewna praca, która jest nade mną i we mnie, bo ja muszę zadecydować o tym, żeby właśnie to zadziałało w moim życiu. Tak, bo jestem wykupiony, ale teraz potrzebuję uwolnienia. Od czego? Właśnie od tych wszystkich takich naleciałości, takiej podejrzliwości, takiego oskarżania, widzenia czarnowictwa, tak? Tych wszystkich rzeczy, które są z mojej przeszłości. Ja muszę to pokonać. I teraz, kiedy zrozumiem, że Bóg w Jezusie Chrystusie, wiecie, jest takie ciekawe słowo też w liście do Rzymian, które mówi o tym, że 32:8-32. 8 rozdział, 32 werset. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby miał z nim nie darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. A więc są dwie rzeczy, potępienie i oskarżenie. I teraz ja potrzebuję tego uwolnienia z oskarżenia i potępienia. Ja muszę wyjść z tego miejsca, bo kiedy jest w moim życiu oskarżenie i potępienie, to ja ciągle się na siebie patrzę jak na niewartościowego człowieka, ciągle ta przeszłość gruje nade mną, ciągle mam złe wyobrażenie o sobie i tak naprawdę ta przeszłość jest trucizną dla przyszłości. Bo nie mogę spojrzeć w przyszłość, bo mówię właśnie, a kiedyś tam, a to było, a to... Ale w Jezusie Chrystusie zostało nam wszystko przebaczone, tak? I teraz, kiedy przyjmuję to uwolnienie, tak? To przychodzi uzdrowienie. To uzdrowienie to jest właśnie ta wdzięczność. Efektem uzdrowienia jest ta wdzięczność. Boże, ja dziękuję Ci, że przebaczyłeś mnie. Ja dziękuję Ci, że uwolniłeś mnie od lęków, uwolniłeś mnie od skarżeń, potępienia, tak? Że teraz jestem Twój, że do Ciebie należę. Ale to jest pewna praca, którą ja muszę wykonać. której przez poznawanie Słowa Bożego muszę zastosować to w swoim życiu. I kiedy przychodzi uzdrowienie, zaczyna być obfitość w moim życiu. Czasami jesteśmy w złym zrozumieniu, że teraz tak, no obfitość w życiu, nie, my chrześcijanie musimy być biedni, tak? Wcale nie musimy być biedni. To chodzi o to, że to uwolnienie i obfitość przychodzi do każdej dziedziny naszego życia, relacji z innymi ludźmi, w małżeństwie, tak? W życiu, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy. To nie tylko, że jest uwolnienie w jednej dziedzinie, ale my mamy wiele takich rzeczy, w których powinniśmy zostać uwolnieni, przyjąć to uwolnienie, tak? Po co? Żeby być uzdrowionym, żeby to uzdrowienie to jest właściwe spojrzenie na siebie jako na dziecko Boże. To jest właściwe spojrzenie na siebie samego. Nie poprzez pryzmat, a ja niegodny, ja niekochany, ja grzesznik, ja taki. Tak, a więc w świecie taki byłem. Wszyscy mi mówili, ty. Już nie chcę mówić, jak mi mówili. A więc i teraz w kościele znowuż, no grzesznik, ja grzesznik, ja grzesznik. Ale skoro Pan Jezus cię wybawił, to nie jesteś grzesznikiem. Tylko musisz przyjąć to wyzwolenie i uzdrowienie, żebyś zobaczył, kim naprawdę jesteś w Jezusie Chrystusie. A więc z tych dziedzin, które są w naszym życiu, tych lęków, obaw, tego chorego czasami myślenia, wiecie, to jest system, który człowieka zniewala. Ja muszę zmienić swój sposób myślenia. Ja muszę zanurzyć się w Słowie Bożym po to, żeby mieć większe poznanie, aby chodzić w tym uwolnieniu, chodzić w tym uzdrowieniu. A więc co jest grzechem? Co to jest grzech? Świat. To jest światowe, tamto jest światowe. Co to jest świat? Świat to jest system. Jest, Królestwo Boże jest systemem i świat jest systemem. To są pewne porządki, a więc świat jest systemem, w którym przede wszystkim fundamentem jest lęk, a to, co nakręca, to jest egoizm, tak? Albo odwrotnie. Fundamentem jest egoizm, a to, co nakręca Królestwo Szatana, to jest lęk, obawa. A Królestwo Boże to jest system miłości i wiary. Panie, ja wierzę, tak? Ja przyjmuję Twoją miłość. A więc kiedy żyję w Królestwie Bożym, to żyję w Królestwie akceptacji, Bożej miłości. Ale teraz można powiedzieć, tak? A przecież co jest z grzechem? Przecież ludzie grzeszą. Tak, grzeszą. Niech ludzie grzeszą. Ale to chodzi o mnie. Ja nie chcę grzeszyć. Ja nie chcę mijać celowi, bo grzech to jest minąć cel. A więc Bóg powołał mnie, żebym żył w zaufaniu w stosunku do Niego. Tak? I ja bym teraz przez zaufanie wydawał owoce jakie? A owocem Ducha Świętego jest, tak? Radość, miłość, pokój. A więc kiedy ja Jemu ufam, to rodzi się miłość, bo On mnie ukochał. A kiedy kochasz, to nie chcesz grzeszyć. Nie będziesz grzeszył. Kiedy kochasz swoją żonę, będziesz wynosił śmieci. O. Będziesz zmywał naczynia, chociaż to takie niemodne. A więc, bo kochasz. A więc teraz chodzi o to, że właśnie minąć cel, to znaczy zgrzeszyć, zminąć cel, to znaczy żyć w lęku, w obawach, niepewności. A ja mam właśnie żyć nie w grzechu. Bo szósty rozdział, muszę kończyć. Szósty rozdział listu do Rzymian mówi tak, tak? Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu? W grzechu? Nie w grzechach, tylko w grzechu, a więc w miejscu ciemności. Cóż mam pozostać w miejscu ciemności? Przenigdy. Przenigdy. Ja mam przejść do miejsca światłości, miłości, pokoju. Tak? I żyć w tym miejscu, w zaufaniu w stosunku do Boga, w pewności Jego obecności. Ale co muszę zrobić, żeby to zadziałało? Tak? No muszę jedną rzecz, 12 rozdział i 2 werset listu do Rzymian mówi o tym. Co on mówi? A nie upodabniajcie się do tego świata, do tego systemu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli odróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. A więc co mam zrobić? A więc nie upodabniajcie się do tego świata, do tego systemu. Tak? Oskarżenia, potępienia, bojaźni, niepewności, krytycyzmu, tych wszystkich rzeczy, które gdzieś są tam, plotkarstwa i innych rzeczy, obmowy. Ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swojego. A więc zacznijmy patrzeć się na siebie tak, jak Bóg na nas patrzy. Nie poprzez potępienie, ale przez Jego miłość, poprzez Jego łaskę. Że jestem wybrany, powołany. Przecież tu nie ma ludzi przypadkowych na tym miejscu. To są ludzie, których Bóg przyciągnął właśnie po to, żeby zwiastować tym innym na zewnątrz o życiu, o obfitości, o radości, o pokoju, o miłości. Amen? Do tego jesteśmy powołani. Tylko, że właśnie kiedy żyję, jak gdyby z dala, mijam, grzeszę, tak? To żyję smutny, zniechęcony, obrabowany. Co tam takie chrześcijaństwo? A więc mam żyć w Jego obecności, rozkoszować się Nim, być blisko Niego. Ale kiedy to się stanie? Kiedy zmienię swój sposób myślenia. Kiedy zacznę myśleć tak, jak Bóg chce, żebym myślał. Kiedy zacznę patrzeć na siebie tak, jak Bóg chce, abym patrzył na Niego i na siebie. Ale jak to się stanie? Właśnie kiedy czytam Nowy Testament, kiedy czytam Stary Testament, kiedy właśnie ciekawe słowo, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków, które mówi o tym, że jesteśmy wyznawcami. Trzeci rozdział, pierwszy werset listu do Hebrajczyków. Tak? Hebrajczyków, trzeci rozdział. I werset pierwszy. Przedobracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważajcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego. Co tam jest powiedziane? Wyznania. My jesteśmy wyznawcami. Czego wyznawcami? Jezusa Chrystusa, ale co się za tym wiąże? Że jesteśmy wyznawcami dobrej wieści, tak? Że wyznajemy zwycięstwo, błogosławieństwo, obfitość. Ale gdzież tam? Przecież muszę się wszystkiego spodziewać. Ale właśnie nie. W Jezusie Chrystusie mogę zwyciężać, mogę pokonywać przeszkody i trudności, bo one są tak naprawdę, trudności są błogosławieństwem dla mnie. Oj, nie może być. Ale jeżeli czytamy list Jakuba, nie będziemy wertować, tam jest powiedziane, bracia, cieszę się, że przychodzicie rozmaite próby. Bo kiedy mogę wiedzieć o tym, że Bóg jest dobry? Kiedy przechodzę przez próby i jestem czym? Zwycięzcą. Pokonuję przeszkody, bo one są po to, żebym je pokonywał. Trudności są po to, żebym ciągle miał uśmiech na twarzy. Tak? One są po to, żebym zwyciężał. I teraz ostatnia rzecz. 15 po koniec, tak? A więc ostatnia z rzeczy muszę zrozumieć, na czym właśnie, przepraszam, na czym polega sąd Boży. Tak? I kiedy czytamy list do Rzymian, pierwszy rozdział, jest tam ciekawa rzecz powiedziana. 18 werset. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. A więc sąd Boży objawia się. Dzisiaj jest sąd Boży. Tak? Ale w jaki sposób? Kiedy człowiek nie oddaje Bogu czci, gdzie? W myślach swoich. Bo Bóg szuka wyznawców, gdzie? W duchu, we wnętrzu i w prawdzie. A więc jest ważne, że teraz wszelkie rzeczy, które gdzieś się działy, gdzie ludzie ponosili konsekwencje i dzisiaj ponoszą konsekwencje grzechu, czyli minięcie celu, to jest właśnie wynikiem niewłaściwego rozumienia, przepraszam, myślenia, rozumowania. Dlatego też przeczytam Rzymian 1,24. Dlatego też Bóg wydał ich, Rzymian 1,26, dlatego wydał ich Bóg 1:28, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, myśli, aby czynili to, co nie przystoi. A więc nie uczynki są najważniejsze, ale sposób myślenia. Bo myśli decydują o tym, co czynisz. Dlatego też, kiedy dzisiaj mamy ten LGBT, czy coś tam jeszcze, tak? A więc z czym jest to związane? Właśnie z niewłaściwym funkcjonowaniem, myśleniem. Bo teraz, jeżeli byśmy przeczytali, powrócili do tego listu do Rzymian 1:24, spieszę się, żeby zdążyć. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obraz przedstawiający nieśmiertelnego człowieka, nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ku nieczystości, aby bezczyścili swoje ciała między sobą. Ponieważ zamienili prawdziwego Boga na fałszywego Boga, oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwnej naturze. Podobnie też mężczyźni. A więc dlaczego? Bo Bóg wydał ich. Ale wszystko zamyka się w niewłaściwym sposobie myślenia. Tak? Jeżeli ja chcę, aby moje życie funkcjonowało, tak, abym był wolny w Jezusie Chrystusie, abym przyjął to, abym żył w Jego błogosławieństwie, często skupiam się na swoim działaniu. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Co powinienem zrobić? A raczej powinno być, jak mam myśleć? Którędy moje myśli mają dążyć? Aby moje myśli były czyste. Bo kiedy są moje myśli czyste, to moje działanie będzie czyste. A więc co muszę zrobić? Zmienić swój sposób myślenia. Aby teraz zmienić swój sposób myślenia, wiecie, to jest też istotną rzeczą, że przychodzą różne rzeczy do naszej głowy, tak? Ktoś tam powiedział bardzo mądrze dawno temu, że ptaki biegały, latają nad moją głową, ale nie pozwolę robić sobie gniazda, tak? A więc myśli biegają. Tylko ode mnie zależy, czy one wylądują na mojej głowie i ja zacznę, tak, nad nimi się zastanawiać, czy powiem nie. Ale w jaki sposób walczyć z tymi myślami, które są natrętne, które są pochodzenia różnego, tak? A więc nie wystarczy powiedzieć, nie myślę, nie będę myślał, bo i tak będziesz myślał. Ale jest ważne, żeby zacząć głosić Słowo Boże, aby wyznawać Słowo Boże. Bo w Biblii jest powiedziane w 8 rozdziale, 10 wersecie, takie słowo, bo jeśli ustami swoim wyznasz, tak? Tam jest takie to słowo, to albowiem ustami wyznaje się ku zbawieniu, a sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. A więc jest ważne, że kiedy chcę zmienić swój sposób myślenia, to zaczynam głosić, czy inaczej wyznawać wersety biblijne. Zaczynam mówić wersetami biblijnymi. Jeżeli przychodzi lęk, to mogę być Pan pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niby zielone prowadzi mnie, na łąki, na wody spokojne, tak? Wiedzie mi ścieżkami sprawiedliwości. Panie, Ty jesteś moim pasterzem, Ty jesteś moją nadzieją, Ty jesteś moim schronieniem. I teraz bardzo ważna rzecz, że ktoś przyrównał nasz umysł do w dawnych czasach, jak czym się mierzyło czas? Klepsydra. Że przez tą szczelinkę w klepsydrze przechodzi tylko jedno ziarenko. A więc my nie możemy myśleć w dwóch kierunkach. My myślimy zawsze w jednym kierunku. I kiedy zaczynam wyznawać werset Boży, to on zaczyna przełamywać tą myśl, która jest w moim życiu, która jest w mojej głowie. I zaczynam żyć życiem według Słowa Bożego. Amen? I dlatego też kończąc, jest w psalmie 45. Serce moje wezbrało miłym słowem. Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza. A więc kiedy zaczynam wyznawać Słowo Boże, to ono zaczyna być wypisywane na tablicy mojego serca. Dlaczego dzisiaj rządzący i nie tylko rządzący, dlaczego partie i różni ludzie zabiegają o media? Bo media wpływają na sposób myślenia. Tak? I teraz czym kłamstwo powtarzane ileż tam razy staje się prawdą. Ale my, kiedy żyjemy według Słowa Bożego, kiedy wyznajemy, to to Słowo zostaje zapisane na tablicy mojego serca. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże jest prawdą. Ponieważ żyję w dwóch rzeczywistościach. W świecie rzeczywistym i w prawdzie. Co jest dla mnie prawdą? Rzeczywistość, którą oglądam, czy prawda Bożego Słowa? I kiedy żyję prawdą Bożego Słowa, kiedy je wyznaję, ono zaczyna pracować we mnie i ono zaczyna zmieniać mnie. Ono przynosi uzdrowienie, uwolnienie. Ono przynosi obfitość. A więc bądźmy, Kościele, wyznawcami dobrych rzeczy, zwiastunami dobrych Bożych błogosławieństw, bo Bóg nas do tego powołał. Nie musimy chodzić z ciężarem win, chodzić obciążeni, zniechęceni, ale wręcz przeciwnie, mamy chodzić pełni radości, pełni pokoju. Życzę wam Bożego błogosławieństwa. Mam nadzieję, że to słowo zapamiętacie i zastosujecie w swoim życiu. 15 po. Amen.